Tydzień temu usłyszeliśmy zwiastowanie na porannym niedzielnym nabożeństwie o trzech młodzieńcach, którzy bohatersko odmówili ugięcia swych kolan przed posągiem króla Nebukadnesera. Byli to trzej jeńcy, młodzieńcy w wieku 14-15 lat, którzy zostali zabrani przez króla Nebukadnesera do niewoli babilońskiej z Judy, z Królestwa Izraelskiego. Oni zdecydowali się, aby żyć dla Boga na 100% i chcieli być wierni Bogu aż do końca. Nawet wizja utraty życia poprzez spalenie żywcem w mocno rozgrzanym piecu ognistym nie odstraszyła ich od ich decyzji. Oni powiedzieli, czy żyjemy, czy umieramy, do Pana Boga naszego należymy. I musimy przyjrzeć się wydarzeniom wstecz, aby zrozumieć, dlaczego ich wiara była taka silna. I dzisiaj właśnie chciałbym poprzez moje zwiastowanie to uczynić, abyśmy mogli przeanalizować wcześniejsze dwa rozdziały Księgi Daniela, gdyż historia, która tydzień temu była przedstawiana, zawarta jest w trzecim rozdziale Księgi Daniela. Natomiast ja chciałbym powrócić do pierwszego i drugiego rozdziału, aby przyjrzeć się historii temu, jak do tego doszło, że mogli w tak otwarty sposób powiedzieć królu, wierzymy, że nasz Bóg może nas uzdrowić, może nas wyratować, może nam pomóc, może nas uwolnić. Natomiast jeśli by tego dla swojego celu nie zrobił, i tak nie pokłonimy się posągowi, ponieważ służymy i chcemy być wierni naszemu Bogu. W ogóle zachęcam was do tego, abyście tę księgę przeczytali. Księgę Daniela ze Starego Testamentu, gdyż podejrzewam, że być może jeszcze jedno lub dwa kazania na podstawie tej księgi będę chciał wygłosić i nie będę czytał historii, zakładając, że je znacie. A więc ci, którzy czytają Biblię, przeczytajcie Księgę Daniela gwoli przypomnienia. Ci, którzy jeszcze jej nigdy nie przeczytali, przeczytajcie, aby się z nią zapoznać, abyście wiedzieli, o czym będę zwiastował w przyszłości. Księga Daniela, pierwszy rozdział, rozpoczyna się od stwierdzenia tego, co już powiedziałem, że na Jerozolimę nadciągnął król babiloński Nebukadnesar i wtargnął aż do świątyni, zbezcześcił ją, pozabierał święte izraelskie naczynia, zabrał do swojego skarbca, do domu swojego boga w Shinear. Jerozolima została zdobyta. Izrael został podbity przez króla babilońskiego. Było to w 605 roku przed Chrystusem. Król Nebukadnesar stał się zwycięzcą. Dla Izraela jego najazd był karą za nieposłuszeństwo, które szczególnie wyrażało się w Izraelu w bałwochwalstwie. Zaczęli czcić innych bogów, modlić się do innych bogów, oddawać hołd i cześć innym bogom, i Bóg, jako Bóg zazdrosny, Bóg izraelski, w taki sposób ich ukarał. Żydzi mawiali, że Bóg nigdy nie dopuści, aby przecież to jego świątynia, aby ta świątynia została zdemolowana, okradziona, zniszczona czy zburzona. Choć Bóg to wcześniej zapowiedział, że jeśli będą niewierni Bogu, to pójdą do niewoli i świątynia będzie zbezczeszczona przez pogan. Jednak dla nich brzmiało to niewiarygodnie. Choć Bóg tak przepowiedział i tak powiedział, że tak się stanie, oni nie za bardzo chcieli w to uwierzyć. I czytamy o tym, że tak się właśnie stało. Pierwszy rozdział od początku tego rozdziału. W trzecim wersecie czytamy również o tym, że król zdecydował, ażeby wziąć jeńców i sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Chciał, aby ci najzdolniejsi, indoktrynowani, całkowicie poświęcili się służbie jemu, aby zapomnieli o starej ojczyźnie i w 100% zaczęli służyć nowemu królowi. Gdy patrzymy na tych trzech mężów, Szedracha, Meszacha i Abednego, lub używając ich imion hebrajskich, Ananiasza, Miszaela i Azariasza, Dlatego, że król babiloński, i o tym też mówiliśmy sobie podczas środowego studium, gdy głębiej przyglądaliśmy się całej historii, w sprytny sposób zamienił ich imiona, ażeby nie kojarzyły im się z ich Bogiem i z ich ojczyzną. Imiona, które mówiły o tym, że któż jest jak Bóg Wszechmogący, że Bóg jest wsparciem, Bóg obdarowuje łaską, że Bóg jest dobrym Bogiem, pozamieniał na imiona, które nawiązywały do bóstw babilońskich. Stąd, gdy do nich się mówiono, wzywano bóstwa babilońskie, a więc było to bardzo sprytne. Chciał, aby totalnie, całkowicie zapomnieli o swojej przeszłości i poddali się rządom nowego króla i jemu służyli jak najefektywniej. Werset 5 mówi nam, że król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać przez 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. I wśród nich znaleźli się Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którzy także występują pod babilońskimi imionami jako Baltazar, Szedrach, Meszach i Abednego. Król zapewnił im wszystko, pełne utrzymanie, królewskie traktowanie, aby nie odczuli zmiany i byli całkowicie pochłonięci karierą, pracą, nauką, edukacją w nowym państwie. Być może byli traktowani lepiej niż u siebie w Izraelu. Ceną za to było zapomnienie o dawnym kraju i całkowite poświęcenie się dla nowego władcy i nowego króla. Tylko jest takie małe tylko, a może bardzo duże tylko, oni wciąż pozostawali niewolnikami. Oni wciąż byli tylko jeńcami. Było to bardzo mądre i przebiegłe ze strony króla babilońskiego. Jakże jego postawa przypomina mi zachowanie przeciwnika naszego wroga Bożego, szatana, który także działa w bardzo sprytny, przebiegły sposób. On także próbuje oferować nam wszystko. Gdy kusił Jezusa, powiedział: pokłoń mi się, ja ci oddam całe panowanie nad tą ziemią, gdyż ta władza została mi darowana, tylko ugnij przede mną swoje kolana, uznaj mnie, że jestem władcą tej ziemi. I on dalej tę metodę stosuje. Często oferuje nam wszystko. Karierę, studia, pracę, wielkie pieniądze, sławę i oferuje to ludziom wierzącym, aby pochłonięci tym, poświęcili się tym rzeczom, zapominając o tym, że sprawy Królestwa Bożego, że sprawy Pana Boga powinny w ich życiu być najważniejsze. Diabeł działa w przebiegły i chytry sposób, aby w ostateczności zrobić nas swoimi niewolnikami. Abyśmy popadli w jarzmo grzechu, niemocy, jego wypełniania, jego woli. Jestem przekonany, że wielu młodzieńcom to się spodobało. Mieć pełne utrzymanie, zasiadać przy stole królewskim, jeść to, co jada król, pić to samo wino, które popijał król. Dla wielu młodych jeńców izraelskich było to coś. Natomiast dla tej czwórki nie miało to żadnego znaczenia, gdyż 8 werset mówi nam: lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. I to jest bardzo ważne. On podjął decyzję. Gdy czytamy dalej, to wiemy, że tę decyzję również podjęli jego 3 towarzysze. Mając wszystko, zrezygnowali z tego. Podjęli decyzję. Dokonali wyboru w swoim życiu, jak ich życie na obczyźnie będzie wyglądało, co będą robić. Dlaczego Daniel postanowił nie kalać się rzeczami, które pochodziły ze stołu królewskiego? Przecież zakon nie zabraniał. On mógł jeść i pić ze stołu królewskiego, ale on wiedział, że zanim jadano z tego stołu, to wszelkie pokarmy i napoje były ofiarowane bóstwom babilońskim. Każdy posiłek króla rozpoczynał się pogańską ceremonią. Nie jedzono ani nie pito niczego, co wcześniej nie zostało poświęcone bóstwom babilońskim. Dlatego oni w swoim przekonaniu powiedzieli: nie chcemy się tym kalać. Nie chcemy jeść coś, co zostało poświęcone bogom babilońskim, bo my służymy jednemu i jednemu Bogu. Oni nie chcieli pójść na kompromis, czy na jakiś układ, bo chcieli być posłuszni Bogu we wszystkim. Dziś wielu wierzących, w moim przekonaniu, powiedziałoby: po co posuwać się tak daleko? Po co stwarzać problemy z drobiazgów? Po co niszczyć karierę z powodu byle jakiej błahostki? Po co rezygnować z przywilejów dla tak małej, nieistotnej sprawy? Jestem przekonany, że wielu ludzi wierzących, tak jak w tamtym czasie wielu jeńców, młodzieńców izraelskich poszło na kompromis, tak i dzisiaj wielu ludzi wierzących idzie na kompromis z przeciwnikiem, z wrogiem. Idzie na układ z diabłem, zawiera pakt z diabłem dla kariery, pieniędzy, sławy. Gotowi są zrezygnować ze służby dla Boga, z całkowitego poświęcenia się dla Niego. Ale pamiętajmy, że z diabłem wyjdziesz jak Zabłocki na mydle. A wiecie, jak Zabłocki na mydle wyszedł? Znacie tę historię? Tak? Z tego, co ja pamiętam, pan Zabłocki chciał do miasta, które, bo on był handlowcem, biznesmenem, bez cła wwieźć mydło po to, żeby go sprzedać bez cła i zarobić większe pieniądze. I wpadł na pomysł, że gdy będzie statkiem płynął, to w sieciach pod statkiem pełno mydła umieści i wpłynie nie płaciwszy za mydło. Mydło się rozpuściło. Gdy do portu doszedł, by w nocy tam chcieli to wybrać, okazało się, że poza sieciami nie zostało nic. Stąd powiedzenie, że wychodzi się jak Zabłocki na mydle. I gdy chcesz zawrzeć pakt z diabłem, to wyjdziesz dokładnie jak Zabłocki na mydle. Z niczym. Poraniony, zniszczony, twoje życie będzie w całkowitej ruinie. Co oni zrobili? Werset 8. Oni poprosili przełożonego nad sługami troskimi, który zapewniał im jedzenie, by dał im coś innego. Oni poprosili, czyli uniżyli się przed kimś innym, a Bóg zjednał łaskę i miłosierdzie tego przełożonego, choć było to niedopuszczalne, groziła im za to śmierć. Oni o to poprosili i Bóg w swojej łaskawości przekonał przełożonego i dał im jeżynę. Oni powiedzieli, że nie chcą jeść wszystkich mięs, nic tego wina, tylko naprawdę żyć dobrym życiem i jeść to, co jest w ich sercach, to, co chcą. Boże Słowo mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Gdy prosimy, wyniżamy to Boże, Bóg często przychodzi, przekonuje innych, tak jak w przypadku tego przełożonego. Uniżenie i pokora umożliwia ubłogosławienie nas w naszym życiu przez Pana Boga. I Bóg to także docenił. Gdy czytamy dalej ten pierwszy rozdział, 17 werset mówi: a Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Kiedy nie idziemy na kompromis z wrogiem, ze światem, to Bóg to docenia i honoruje. Oni zostali ubłogosławieni. Dar wiedzy, dar mądrości, a także dar wykładania snów i widzeń były w ich zasięgu. Ale pamiętajmy, dalej czytamy jeszcze, a po upływie czasu, który król wyznaczył, a więc po tych 3 latach, przedstawiono ich królowi. Król rozmawiał z nimi, a nie znalazł wśród nich wszystkich takich jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. A w każdej sprawie, która wymagała mądrości i zrozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Zobaczcie, 10-krotnie byli mądrzejsi, przewyższali wszystkich innych i jeńców, ich współplemieńców, a także Chaldejczyków i tych, którzy żyli w Babilonie. Bóg obdarzył ich niesamowitą mądrością. Kiedy służymy Bogu, Bóg może w ponadnaturalny sposób objawiać swoją łaskę i swoją moc nad naszym życiem. Gdy decydujemy się na to, Bóg wyposaża nas, abyśmy byli efektywni w naszej pracy, w naszej służbie, we wszystkim, czym potrzebujemy Bożego działania. Bóg błogosławi obficie. Gdy decydujemy się na święte, pełne poświęcenia Bogu życie, to musimy też pamiętać, jest to zasada, że zawsze przychodzi doświadczenie i próba. Nie ma od tej reguły wyjątku. Zawsze przychodzi doświadczenie i próba. I drugi werset, drugi rozdział właśnie o takiej próbie mówi nam. Król Nebukadnezar miał sen. Bardzo się zmartwił, bo go nie rozumiał i był dziwnym snem. Zwołał wszystkich swoich doradców, magów, wróżbitów i wszystkich, którzy mu służyli, w tym także Daniela i jego przyjaciół, i powiedział: śniło mi się coś. Proszę, żebyście mi to wyłożyli. Ha! Łatwo wyłożyć, jeśli się wie, co się śniło. Ale król mówi: nie, nie, tym razem ja nie powiem wam, co mi się śniło. Módlcie się, cokolwiek, wzywajcie waszych bogów, niech wam objawią, co mi się śniło, a później wyłóżcie mi, co to dla mnie w praktyczny sposób oznacza. I wróżbici ci Chaldejczycy mówią: król, nikt tak nie robi. Przecież to tylko bogowie wiedzą, nie my. Musisz nam powiedzieć, a my ewentualnie możemy ci spróbować objaśnić. Mówi: nie, 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 macie jakiś czas, jeśli tego nie zrobicie, wszyscy giniecie. Było to bardzo trudne i wielkim wyzwaniem. Przychodzi doświadczenie. Daniel, Azariasz, Miszael i Ananiasz nie chcą żyć po babilońsku. Przychodzi doświadczenie. Awansowani są wysoko. Siedzą przy królu i nagle przychodzi doświadczenie. Jeśli nikt nie wytłumaczy tego snu i nie powie, co się śniło, wszyscy oni giną, gdyż król traktuje ich wszystkich jako oszustów, którzy go tylko naciągają i czerpią zyski z tego, że są przy jego stole. I popatrzmy, jak zachował się Daniel i przyjaciele. Co zrobił Daniel? Jak zachował się w tej próbie i doświadczeniu? 14 werset mówi nam: wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Archiora, dowódcy gwardii przybocznej. Odezwał się do niego i powiedział: dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Więc Daniel postąpił mądrze i roztropnie, jest napisane. On nie zrobił jakiegoś głupstwa, on nie postąpił lekkomyślnie, ale postąpił mądrze. On chciał wiedzieć, dlaczego tak się stało i dlaczego grozi mu kara śmierci. Co jest za przyczyna takiego stanu rzeczy? On nie załamał się, ale działał roztropnie i mądrze. Przyszedł, zapytał, dowiedział się. I przykład także dla nas, abyśmy, kiedy przychodzi doświadczenie, nie podejmowali pochopnych decyzji, nie dokonywali szybkich wyborów i nie panikowali. Nie panikowali. Kiedy przychodzi doświadczenie, próba wiary i nagle wszystko zaczyna się kwiać, Bóg mówi: nie panikuj. Nie podejmuj pochopnych decyzji, nie dokonuj szybkich wyborów. Ale co zrób? 16 werset. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby dał mu czas na wyłożenie snu. Daniel poprosił o czas. My także musimy mieć czas, wykorzystywać dobrze czas. Daniel wiedział, że Bóg działa w swoim czasie, że on się nigdy nie spóźnia ani nie przychodzi za wcześnie, on przychodzi na czas. Jak polskie PKP. Fajny żarcik taki, nie? Polskie PKP. Jak japońskie PKP. No tak. Co do sekundy. Mówi się, z tego co pamiętałem, gdzieś czytałem, że japońskie koleje spóźniają się 7 sekund. 7 sekund, słyszycie? W porównaniu z naszymi to są lata świetlne różnicy. Daniel poprosił o czas. I to nas doprowadza do drugiego stwierdzenia, jak zachowywać się w próbie i doświadczeniu. Po pierwsze, nie panikować, nie podejmować pochopnych decyzji, szybkich wyborów, ale wykorzystaj czas na relacje z Bogiem, trwaj przy nim. Poczytamy dalej, że Daniel pobiegł do domu, opowiedział to wszystko swoim towarzyszom i zachęcił, żeby się razem modlili. Więc po trzecie, Daniel zwrócił się o pomoc do Boga. Dlatego wykorzystuj dobrze czas. Nie panikuj, spędzaj czas z Bogiem, trwaj przy Nim. Zbliż się do Boga, szukaj rozwiązania u Niego, bo pomoc jest u Niego. Bo On ma rozwiązanie twojej sytuacji. Dlatego nie panikuj, wykorzystaj czas na zbliżenie się do Boga i trwaj przy Nim. Po czwarte, Daniel poprosił o pomoc innych, swoich towarzyszy. Powiedział, módlmy się razem. On nie zamknął się sam i próbował, ale razem z nimi. Mówi, módlmy się razem. To nam mówi o czwartej rzeczy. Proś innych o pomoc w modlitwie i wsparcie. Boże Słowo mówi, jedni drugich brzemiona noście. Nie chowaj tego, gdy przechodzisz trudności. Nie wstydź się powiedzieć o tym, ale nie miej zaufanego brata w Chrystusie, siostrę, przyjaciela lub przyjaciół, którym o tym powiesz, żeby z tobą razem się modlili. Dlatego pamiętaj o innych, aby cię wsparli i wspomogli, bo nie jesteś sam. Bo nie jesteś sam w swojej próbie i w swoim doświadczeniu. Choć diabeł tak chce sprawić, abyś czuł się, że jesteś sam i abyś nikomu o tym nie mówił, to rób odwrotnie do tego, co on ci mówi. Wykorzystuj innych do tego, aby się razem z tobą modlili i cię wspomogli w twoim doświadczeniu. I jeśli spełnimy te warunki, mamy gwarancję powodzenia w próbie naszej wiary. Mamy gwarancję. 19 werset 2 rozdziału mówi nam, gdy tak zrobił, wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica. Bóg przyszedł do niego. Gdy oni się wszyscy modlili, błagali, Bóg przyszedł i dał odpowiedź. Bóg Danielowi powiedział, co się królowi śniło i jaki jest wykład tego snu, aby z tym mógł pójść do króla. Wtedy została objawiona tajemnica. I znowu, gdy przyszło rozwiązanie danej sytuacji, co zrobił Daniel? Daniel zaczął wysławiać Boga. 20 werset on mówi, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. I zaczyna dziękować Bogu za to, co zrobił. A więc bardzo ważną rzeczą jest uwielbienie i dziękczynienie. 20 werset, 23 też mówi, Ciebie Boże moich ojców chwalę i wysławiam, dziękuję Ci, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Przyszedł do Boga z uwielbieniem i z dziękczynieniem. On wiedział, komu to zawdzięcza. Gdy zaraz po tej modlitwie dziękczynienia, uwielbieniu Boga udał się do króla, to czytamy w 27, 28 wersecie, Daniel mówi do króla, tajemnicy, o którą pyta król, nie mogę wyjawić królowi ani ja, ani magowie, ani wróżbicy, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę. On nie przyszedł i nie wywarł wrażenia, jaki on jest gość. I powiedział, królu, to ja, zobacz, ale cię zaszachuję. Ale on powiedział, ja bym tego nie mógł zrobić w własnych siłach. Ale jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę. A więc znowu skierował na Boga, aby on był uwielbiony, wywyższony i pokazał źródło objawienia, które dostał. On wywyższył Boga i na Niego wskazywał. Przez to, co się wydarzyło, Daniel został doceniony, 46 werset, wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz przed Danielem, oddał cześć Danielowi, rozkazał złożyć ofiary z pokarmów i kadzidlane i potem odezwał się, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę dla mnie. A więc Daniel zostaje doceniony, wywyższony. Bóg zostaje uwielbiony ustami króla pogańskiego, ale dalej czytamy, że Daniel pamiętał o swoich przyjacielach. I jest napisane, że Daniel także wyprosił u króla, aby razem z nim mogli zarządzać w prowincji babilońskiej. Bo on wiedział, że nie tylko dzięki sobie, ale dzięki trzem swoim przyjaciołom mógł przyjąć objawienie, które Bóg przygotował, aby król był usatysfakcjonowany. Jest to bardzo ważne. Ważne, abyśmy pamiętali o innych, którzy są wokół nas, nawet wtedy, gdy jesteśmy w doświadczeniu, nie tylko, aby ich prosić o to, aby się o nas modlili, ale także, kiedy Pan Bóg nas prowadzi i błogosławi, abyśmy my zauważali tych, którzy są w potrzebie wokół nas, bo to przynosi błogosławieństwo i dla nas, i dla nich. Dlatego też musimy pamiętać, że te historie, a więc ta historia, a wcześniej decyzja wyboru nie pójść na kompromis, plus doświadczenie Boga w tym momencie doprowadziło ich do momentu, że kiedy mieli oddać pokłon posągowi króla Nebukadnesera, byli pewni, że ich Bóg może ich wyratować, bo im już wcześniej pomagał. Bo już w ponadnaturalny sposób zadziałał, dając im mądrość, dając im poznanie, a tu w tym wypadku objawiając sen, który po ludzku nikt nie mógł wiedzieć, jak tylko król Nebukadnesar i Bóg jako nadprzyrodzona siła. I dlatego też byli gotowi stanąć przed królem i odmówić uniżenia się przed posągiem i oddania pokłonowi temu posągowi. Bo wiedzieli, że ich Bóg może wyratować, albo nawet byli gotowi poświęcić swoje życie dla zasady wierności Boga. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli zasady, których się trzymali i dokonywali wyborów, których nie szli na kompromis i na układ. Jakie to były zasady? Oni mówili, jesteśmy posłuszni władzy i autorytetom, dopóki nic nie jest sprzeczne z Bożym Słowem. Prawo Boże zawsze stoi wyżej od prawa ludzkiego. Oni mówili, ufamy Bogu na 100%, zero kompromisu dla nieczystości, grzechu i brudów. Oni mówili, jesteśmy oddani Bogu na 100% i nie zapominamy o Nim w żadnej minucie naszego życia. Oni mówili, doświadczenia i próby są częścią naszego życia, nie omijają nas tylko dlatego, że służymy Bogu. Oni rozumieli, że jest przeciwnik, który chce zniszczyć ich wiarę i zniszczyć ich wierność Bogu. Dlatego kilka wniosków dla nas na podstawie wydarzeń z życia tych czterech młodzieńców. Gdy idziemy za Bogiem na 100%, jesteśmy Mu wierni w małych rzeczach, w drobnych decyzjach. On to honoruje i jest wierny w wielkich i dużych rzeczach i ważnych rzeczach dla naszego życia. Gdy my jesteśmy wierni w tych małych i nie idziemy na żaden kompromis, On jest wierny w dużych i kluczowych dla naszego życia. Decyzja pójścia za Bogiem na 100% zawsze sprowadza pokusy, abyśmy poszli na kompromis, a także sprowadza ataki diabelskie, test wiary i bój duchowy, który musimy przemóc. Dlatego, że diabłu nie podoba się to, że deklarujemy pójście na 100% za Bogiem. Gdy odnosimy sukcesy w mniejszych potyczkach, dajemy odpór w mniej ważnych sprawach, nie idziemy na kompromis w tym, co diabeł nam próbuje podpowiedzieć, nabieramy sił, nasza wiara wzrasta, aby zwyciężać w dużych bitwach i w dużych wyzwaniach, które będą w naszym życiu także obecne. Ale aby odnieść zwycięstwo w dużej bitwie, potrzebujemy małych bitew, potyczek, w których też odnosimy zwycięstwo, bo ćwiczymy się w naszej wierze. Wiara jest bardzo mierzalna i wiarę trzeba ćwiczyć od małej do większej do wielkiej. Tak mówi Boże Słowo. A więc gdy odnosimy sukcesy w mniejszych potyczkach, zwyciężamy w przyszłości w dużych bitwach. Wygrywamy, dlatego że wierzymy Bogu na coraz więcej. Tak jak oni podjęli decyzję, że nie będą kalać się niczym, co jest ze stołu królewskiego i Bóg, dlatego że jedni tylko byli wegetarianami i tak lepiej wyglądali niż pozostali, którzy byli przy stole króla babilońskiego. Oni lepiej wyglądali, świeżsi, lepsi, lepiej się prezentowali. Po drugie, Bóg w ponadnaturalny sposób dał im mądrość, poznanie i przewyższali 10-krotnie pozostałych. Po trzecie, doświadczyli Boga, że On potrafi objawiać tajemnice rzeczy, których nikt nie może wiedzieć poza Nim i tym, który to przeżywa. Doszli do momentu, że kiedy kazano im pójść na wielki kompromis i oddać chwałę posągowi i poprzez to uznać króla Nebukadnesora jako Boga Bogów i Pana Panów, powiedzieli nie. Dlaczego? Bo nasz Bóg może nas wyratować także z tej opresji, a jeśli by nie, to i tak nie oddamy pokłonu, bo wolimy umrzeć dla Niego, będąc wiernymi jedynie naszych zasad, niż oddać się bożkom i pójść na kompromis. Dlatego pamiętajmy, każda potyczka, w której jesteś, każdy duchowy bój wiary, każda pokusa, która jest w Twoim życiu, ma na celu wzbudzenia siły i wzrostu Twojej wiary, abyś był mocniejszy, silniejszy, bo będą rzeczy jeszcze większe i trudniejsze, którym będziemy musieli stawić czoło i wtedy będziemy mieli na to i wiarę, i siłę, i moc, bo nasza wiara będzie wzrastała. Dlatego nie dziwcie się, mówi i Jakub, i Piotr, gdy rozmaite próby wiary przechodzimy, bo wiemy, że one służą na wzmocnienie nas, na przetestowanie naszej wiary, aby nasza wiara urosła, abyśmy jeszcze efektywniej, bardziej służyli Bogu i aby On w tym wszystkim był wywyższony i uwielbiony. Amen.